Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Jesteśmy pewnie gdzieś na półmetku zmian kadrowych w największych polskich spółkach Skarbu Państwa. Może trochę za tym półmetkiem. Największe zainteresowanie budziły oczywiście zmiany w Orlenie, narodowym czempionie. Ale sporo ciekawego dzieje się też trochę jakby na zapleczu, czyli w sektorze finansowym. Nowego szefa PKO BP już mamy. Nie ma za to jeszcze tego nowego szefa drugie PKO. To z Żubrem. I o tym, co zmiany personalne w sektorze finansowym mówią nam o układzie sił, na przykład w obozie władzy, oraz jakie wyzwania czekają te instytucje, o to zapytam szefa działu Finance Piotra Sobolewskiego. Najpierw jednak zajmiemy się amerykańską pomocą dla Ukrainy. Ten weekend będzie kluczowy, o czym rozmawiam z doktorem Piotrem Łukasiewiczem z działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych. Zapraszam na te rozmowy. Amerykański kongres w sobotę będzie głosował w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Dużo, jak piszesz u nas w serwisie, zależy od frekwencji, od tego, jakie są podziały w partii republikańskiej, więc w takim razie może rzućmy trochę światła na tę sprawę. Mamy kilka tych projektów. Z czego w ogóle to wynika i czego te poszczególne projekty dotyczą?
Żeby w pełni zrozumieć to, co wydarzy się w sobotę na sali Izby Reprezentantów, trzeba cofnąć się 2 miesiące wstecz, kiedy Senat w połowie lutego przyjął ustawę o pomocy zagranicznej wojskowej USA w wysokości około 95 miliardów dolarów, podzielonych na pakiety tak zwany ukraiński, izraelski, tajwański i jeszcze kilka pomniejszych dotyczących spraw wewnętrznych, głównie granicy. Ta ustawa senacka, przyjęta ponadpartyjną większością, wywołała olbrzymie kontrowersje w partii republikańskiej w Izbie, której lider, a zarazem speaker Izby Reprezentantów, czyli republikanin Mike Johnson, zdecydował w obliczu tych kontrowersji na wstrzymanie procedowania przyjęcia tej ustawy senackiej. Od kilku miesięcy w zasadzie republikanie sygnalizowali, że nie są chętni do, jak oni to określają, bezwarunkowej pomocy wojskowej w Ukrainie, motywując to przede wszystkim tym, że według nich administracja Bidena nie dba o bezpieczeństwo Amerykanów, zaniedbała sytuację na południowej granicy z Meksykiem, gdzie fale migrantów w zasadzie według polityków amerykańskich szturmują USA. Było to powodem tego przesunięcia. Ostatni pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy dotarł do Kijowa 6 miesięcy temu. Więc tutaj oczywiście obserwujemy z bardzo dużym niepokojem sytuację na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy Rosjanie od kilku miesięcy w zasadzie są w natarciu, a spodziewamy się jeszcze większej ofensywy letniej rosyjskiej. Ukraina, pozbawiona zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego wsparcia wojskowego, z trudem utrzymuje linię frontu, a w niektórych przypadkach na wschodzie, zwłaszcza w Donbasie, zaczyna się cofać. Żołnierze nie mają z czego strzelać, krótko mówiąc, do nacierających Rosjan. Więc sytuacja jest dramatyczna na froncie, a bezpośrednio z tym dramatem powiązany jest dramat w kongresie, który, jak wspomniałeś, rozegra się przede wszystkim w sobotę, aczkolwiek zanim jeszcze dojdzie do głosowania w kongresie, wczoraj, czyli w czwartek wieczorem, doszło do bardzo interesującego głosowania w komisji regulacyjnej Izby Reprezentantów. To jest taka komisja, która decyduje, jest takim narzędziem spikera do decydowania, które ustawy zostaną poddane procedurze dyskusji i głosowania później. Z reguły ta komisja głosuje zgodnie z takim partyjnym podziałem, wprowadzając pod obrady te ustawy, które są preferowane przez większość w tym momencie republikańską. Wczoraj doszło do interesującego złamania tej partyjności tej komisji. Ona jest, to jest 6 posłów republikańskich, 6 demokratycznych. Ta komisja wczoraj wieczorem skierowała propozycję Johnsona do sali obrad przewagą 9-3, to znaczy do 3 republikanów dołączyło 6 demokratów. W ten sposób uzyskano większość i te ustawy Johnsona będą poddane pod głosowanie. 3 republikanów, takich nazywanych czasami radykałami albo MAGA republikanami od Make America Great Again, czyli zwolennikami Trumpa, zagłosowało oczywiście przeciwko. Więc ten drobny sygnał z komisji regulacyjnej ustawia scenę głosowania sobotniego.
Jak są podzielone te pakiety? Bo to jest prawie 100 miliardów. Jaka część wesprze Ukrainę, a jak rozdzielają się pozostałe?
Oryginalna ustawa senacka przewidywała około 60 miliardów dla Ukrainy, około 14 miliardów dla Izraela, a dla Tajwanu około 8 miliardów. Te mniej więcej ten podział został utrzymany, aczkolwiek w propozycjach Johnsona. Johnson w ogóle obszedł ten problem w Partii Republikańskiej w ten sposób, że podzielił ustawę senacką na 4 części: Ukraina, Izrael, Tajwan, plus 4. dodatkowa ustawa, która ma adresować te żądania republikańskie. Ustawy będą poddawane osobno głosowaniu, po czym Johnson, po tym jak one wszystkie zostaną przyjęte, utworzy z nich wspólny pakiet, wspólną ustawę, którą następnie prześle do Senatu, który powinien ją szybko zatwierdzić. Prezydent Biden już zapowiedział podpisanie tejże ustawy. Głównie interesuje nas oczywiście sprawa pomocy Ukrainie. Poziom 60 miliardów pomocy został utrzymany, z czego około 50 miliardów pójdzie na pomoc wojskową, głównie na odtworzenie zapasów Pentagonu, który przekazuje przecież amunicję, sprzęt, rakiety z własnych zasobów, więc te zasoby będą odkupowane albo uzupełniane przez około 23 miliardy dolarów na to pójdzie, na to odtworzenie, po czym 13 miliardów to są dodatkowe zakupy takie już bezpośrednie dla przekazywanego sprzętu dla Ukrainy, 11 miliardów na operacje wojskowe USA w regionie, czyli utrzymanie chociażby lotniska w Rzeszowie, szkolenie Ukraińców, no to są te operacyjne wydatki. 10 miliardów z tego pakietu 60 miliardów będzie przeznaczonych na pomoc ekonomiczną dla Kijowa. I tutaj jest w zasadzie jedyna istotna różnica między oryginalną ustawą Senatu a propozycjami Johnsona. Mianowicie te 10 miliardów będzie przekazane Kijowowi w postaci pożyczki wojennej, zwrotnej, chociaż nie są określone warunki spłaty tej pożyczki, gdzieś odsunięta ona jest na przyszłość. Zaznaczone w ustawie jest również to, że ta pożyczka może zostać anulowana, więc to jest ta różnica, która wychodzi naprzód propozycjom czy też żądaniom Donalda Trumpa i trumpistów w Partii Republikańskiej, którzy no właśnie podnosili, że no nie powinniśmy dawać Ukrainie pieniędzy, możemy je pożyczyć na zasadach tak chociażby znanych z czasów II wojny światowej, lend-lease'u, więc to jest ten ukłon w stronę no właśnie tej części Partii Republikańskiej, która takiej pożyczki się domagała. 4. ustawa, o której wspomniałem, dotyczy głównie zabezpieczeniu różnych interesów, głównie republikańskich. Tak? Republikanie na przykład żądają, żeby zablokować działanie aplikacji TikTok w Stanach Zjednoczonych pod warunkiem, że chiński operator, chiński właściciel TikToka, czyli firma ByteDance, sprzeda swoje udziały. No, to są takie warunki, których republikanie domagali się w ramach swojej polityki.
A z czego wynika to, że to wszystko wydarzy się w weekend? To znaczy, żyjemy w świecie, w którym pracuje się od poniedziałku do piątku i rozumiem, że skoro trzeba nad czymś pracować w sobotę, oznacza, że są jakieś nadzwyczajne okoliczności, które sprawiają, że nie da się tego zrobić później.
No przede wszystkim tą nadzwyczajną okolicznością jest sytuacja na froncie w Ukrainie. Ukraina po prostu musi dostać pomoc wojskową szybko, dużo, po to, żeby powstrzymać natarcie rosyjskie. To jest ten wielki kontekst procedowania tej ustawy akurat w sobotę. A takim bardziej proceduralnym elementem skłaniającym do głosowania prawdopodobnie do późnych godzin wieczornych jest to, że kongres, jak każdy parlament, udaje się na coś, co można określić wakacje parlamentarne, czy też no, po prostu przerwę parlamentarną, kiedy parlamentarzyści, kongresmeni, kongresmenki udają się do swoich stanów, do swoich okręgów wyborczych i tam prowadzą pracę parlamentarną na miejscu w Stanach. Media donoszą również, że może być problem z frekwencją w obu partiach w sobotę i niedzielę, ponieważ no, część tych parlamentarzystów również zaangażowana jest w kampanię wyborczą, w spotkania z donatorami. No, może to być takich kilka przypadków absencji po prostu po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej amerykańskiej, czy też sceny w kongresie. Te wszystkie drobne okoliczności, jak powiedziałem, kalendarz prac parlamentu, no chociażby te spotkania z donatorami, mogą zaważyć tak naprawdę na ostatecznym wyniku poszczególnych głosowań. Warto wspomnieć, że Kongres, Izba Reprezentantów w tej chwili jest zdominowana, można tak powiedzieć, większość jest republikańska, zarządza Kongresem, łącznie ze speakerem, ale ta większość jest niezwykle krucha, wrażliwa i niewielka. Mianowicie mają republikanie, nagrywamy rozmowę w piątek, do dzisiaj mają większość 218 mandatów. Jeden republikański kongresmen, Mike Gallagher, złożył już mandat i dzisiaj jest ostatni dzień jego pracy w Kongresie, więc jutro ta większość republikańska stopnieje do 217. Mówi się, że jest to zaledwie jednomandatowa przewaga nad 213 demokratami. No, przy podziałach partyjnych, takich nieoczywistych, rzeczywiście pojedyncze głosy będą miały znaczenie w następnych głosowaniach.
To właśnie jakie są te czynniki ryzyka? Jeden w sumie już wymieniłeś, to znaczy te kruche, różne kalkulacje związane z głosowaniem, weekend i spotkania z donatorami. Co jeszcze może teoretycznie wywrócić ten pakiet? Albo inaczej, nawet nie tyle wywrócić, co sprawić, że ta droga będzie bardziej wyboista.
No chyba największym problemem w Partii Republikańskiej jest złożony przez kongreswoman reprezentantkę Marjorie Taylor Greene, taką dość ekscentryczną zwolenniczkę Donalda Trumpa przede wszystkim, ale też schodzącą gwiazdę tych właśnie MAGA republikanów w kongresie. Jednoosobowo złożyła wniosek o wotum nieufności wobec własnego speakera kongresu Mike'a Johnsona. W mijającym tygodniu poparł jej wniosek inny republikański kongresmen, Thomas Massie. Zatem mamy dwójkę republikanów, którzy mogą w każdym momencie, tak jakby to procedura tego wniosku o wotum nieufności już raz doprowadziła do odwołania własnego speakera, Kevina McCarthy'ego, przez republikanów właśnie. Ta procedura polega na tym, że po złożeniu wniosku, Marjorie Taylor Greene już ten wniosek złożyła, po złożeniu tego wniosku w każdym momencie może ona wyjść na salę i domagać się głosowania nad zdjęciem Mike'a Johnsona ze stanowiska speakera. Nie wiemy, czy faktycznie pani Green planuje taki ruch. Jeśli by do tego doszło, prawdopodobnie wywołałoby to spore poruszenie na sali. Nie do końca jesteśmy przekonani, czy złożenie takiego wniosku nie oznaczałoby automatycznie odsunięcie tych głosowań zapowiedzianych na sobotę. Przy czym, znowuż, sygnały z partii demokratycznej, czyli opozycji wobec republikanów w kongresie, wskazują, że niektórzy demokraci mogą chcieć uratować stanowisko Mike'a Johnsona w imię tego wyższego celu, jakim jest przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Więc ten dramat może rozegrać się w sobotę już na sali. Nie wiemy, na ile zdeterminowana jest ta dwójka kongresmenów i na ile ich wniosek znajdzie poparcie, jak się podzieli Partia Republikańska i oczywiście jak się zachowa Partia Demokratyczna. Logika partyjnego podziału kazałaby myśleć, że demokraci powinni być zainteresowani odwołaniem speakera, ale też jest wyższa konieczność tej polityki zagranicznej, której demokraci mogą chcieć się jakby tej logice podziału partyjnego mogą zechcieć się przeciwstawić i uratować ostatecznie Johnsona. To jak wspomnieliśmy wcześniej, liczą się pojedyncze głosy. Chociażby takie proste wyliczenie z 213 demokratów, jeśli dojdzie do nich wspomniana dwójka Green i Massie, mamy już 215, jest w zasadzie równowaga głosów z republikanami, więc będzie to niezwykle i dramatyczne, ale też może być i zaskakujące ten sobotni dzień głosowań.
To podsumowując i też kończąc, w sumie trochę też powód, dla którego i my, i amerykańscy politycy spotykają się w ten weekend, czyli sytuacja Ukrainy. Jak ta pomoc może się przełożyć na sytuację na froncie?
Ważną różnicą między ustawą senacką z lutego a propozycjami Johnsona i republikanów w kongresie, tą obecnie rozważaną, jest chociażby to, że w pakiecie pomocy mają znaleźć się rakiety ATACMS albo ATACMS, czyli te rakiety dalekiego zasięgu do zestawu HIMARS, które zostały już przekazane Ukrainie w ubiegłym roku. Do tej pory Pentagon przekazywał Ukrainie rakiety do tych zestawów zawierające głowice odłamkowe, cluster ammunition. Te rakiety, których Johnson jakby żąda w bieżącym pakiecie już miałyby innego typu głowice, lepiej rażące i na większe odległości centra dowodzenia, węzły komunikacyjne rosyjskie, więc byłaby to różnica jakościowa. Ukrainie potrzebna jest amunicja artyleryjska. Owszem, Europa wydaje pieniądze na zakupy tej amunicji. Słyszymy o inicjatywie chociażby czeskiej, znalezienia milionów sztuk amunicji na świecie, ale zbierane są na to pieniądze. Ukraińskie armaty z pieniędzy nie będą strzelać, muszą mieć konkretną amunicję. To dopiero ta amunicja jest zakupowana przez Czechów, no przez państwa europejskie chociażby. Natomiast Amerykanie amunicję po prostu mają. Zwłaszcza tą amunicję 155 mm, rakiety do zestawów Patriot, do innych typów zestawów przeciwlotniczych mają w swoich magazynach i to mogą przekazywać bezpośrednio, więc to jest pewnie kwestia, nie wiem, tygodni, miesięcy, kiedy to wsparcie może trafić po prostu na front, kiedy nie będzie musiało być produkowane po to, żeby dopiero zostać przekazane Ukraińcom. Więc tutaj liczy się szybkość, liczy się dostępność środków rażenia, które Amerykanie już mają w swoich magazynach, no i prędkość ich dostarczenia na linię frontu. Tygodnie faktycznie decydują o tym, czy ten front się może załamać pod ciśnieniem rosyjskiego naporu. W tym tygodniu szef CIA William Burns powiedział, że jeśli pomoc nie dotrze szybko, jeśli chociażby ta ustawa w kongresie nie zostanie z jakichś względów przegłosowana, wojna skończy się klęską Ukrainy do końca tego roku. Było to dotąd ostrzeżenie, które wyszło z najpoważniejszych, można powiedzieć, ust amerykańskich, czyli od szefa CIA, więc najlepiej wydaje się poinformowanego człowieka w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest ta stawka sobotniego głosowania.
Dr Piotr Łukasiewicz, Dział Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Piotrze, zacznijmy może od tego, jaki jest stan gry w tych spółkach Skarbu Państwa z sektora finansowego. To jest też dość rozbudowany sektor, gdzie już mamy do czynienia ze zmianami personalnymi, gdzie jeszcze nie.
Zacznijmy od PKO BP, największego polskiego banku. Pod koniec marca Rada Nadzorcza rozstrzygnęła konkurs na prezesa i członków zarządu. Na czele instytucji stanął Szymon Midera, który do czasu uzyskania zgody KNF-u na objęcie funkcji prezesa będzie formalnie wiceprezesem kierującym pracami zarządu. Midera to były wiceprezes i prezes Banku Pocztowego, który na czas trwania konkursu był też oddelegowany z Rady Nadzorczej PKO BP do zarządu. Razem z nim do zarządu wszedł Krzysztof Dressler, który będzie odpowiedzialny za finanse i rachunkowość. Dressler dobrze zna PKO BP. Tutaj w 2001 roku zaczynał karierę bankową. Najpierw był dyrektorem Departamentu Ryzyka Rynkowego i Planowania i Kontrolingu. Potem po krótkiej przerwie wrócił do banku w 2008 roku i przez 3 lata był wiceprezesem odpowiedzialnym za finanse. W najbliższy poniedziałek do zarządu PKO BP wejdzie 2 kolejnych menadżerów. To Mariusz Zarzycki, wiceprezes, który będzie odpowiadał za IT. Również pełnił taką rolę w PKO BP w latach 2008-2012. Drugą osobą będzie Marek Radzikowski, który będzie odpowiadał zapewne za pion operacji w największym polskim banku. Radzikowski był m.in. szefem gabinetu politycznego ministra finansów Jacka Rostowskiego w latach 2008-2013, a później m.in. doradzał zarządowi Związku Banków Polskich. W kierownictwie banku zasiada też Piotr Mazur, odpowiedzialny za ryzyko w PKO BP nieprzerwanie od 2013 roku, a 1 lipca do zarządu wejdzie jeszcze Ludmiła Falak-Cyniak, szefowa Towarzystwa Emerytalnego Egon PTE. To jest jeszcze niekompletny skład zarządu, który zostanie uzupełniony.
Dobra, to największy polski bank. Jakie jeszcze mamy instytucje tutaj?
Mamy PZU, czyli największego polskiego ubezpieczyciela. I tutaj obowiązki prezesa pełni Artur Olech, były prezes Generali, który w ostatnich latach budował ubezpieczeniowe startupy Hypro i Trusty. Do zarządu największego polskiego ubezpieczyciela wejdzie też Bartosz Grześkowiak, od 2019 roku prezes brokera ubezpieczeniowego Mac International. Elżbieta Heuser-Szynajch, członkini zarządu PZU w latach 2019-20 oraz Jan Zimowicz od 2016 roku, członek zarządu Egonu, Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Jest tam też odpowiedzialny za finanse Tomasz Kulik i zajmujący się ryzykiem Maciej Rabkiewicz. Oni obaj zasiadają we władzach grupy od 2016 roku. I wreszcie w zarządzie jest jeszcze na razie delegat z Rady Nadzorczej, Michał Bernaczyk, co oznacza, że prawdopodobnie docelowo do zarządu wejdzie jeszcze co najmniej jedna osoba.
Zmiany w PZU implikują potem też zmiany w PKO, ale o tym za chwilę będziemy mówić, na co warto zwracać uwagę w przyszłym tygodniu. To banki, ale jest jeszcze rynek kapitałowy, czyli giełda papierów wartościowych i tam również mamy już zmiany.
Zgadza się. Do zmian doszło także na giełdzie i tutaj od końca marca spółką kieruje Tomasz Bardziłowski, ma już zgodę KNF-u na to, żeby pełnić taką funkcję. Jest to postać dobrze znana na rynku kapitałowym. Bardziłowski od 2019 roku był dyrektorem zarządzającym w Departamencie Rynków Kapitałowych i Popema Securities. Wspomnę jeszcze tylko o jednym banku, który zawsze gdzieś tam zostaje w cieniu, bo jest dużo mniejszy od konkurencji. Bank Ochrony Środowiska, bo warto też nadmienić tutaj, że na czele Banku Ochrony Środowiska stanął Bartosz Kublik. Jest to od niemal roku wiceprezes Związku Banków Polskich, który wcześniej przez ponad 11 lat kierował Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej. Także mamy również w Banku Ochrony Środowiska wybranego prezesa.
To miejsca, w których zmiany już się dokonały, ale to tempo, wiadomo, jest zróżnicowane. Kilka tygodni temu też pisaliśmy o spółkach, w których jeszcze te zmiany się nie dokonały. Takie są też w sektorze finansowym.
Są takie spółki w sektorze finansowym i tutaj przykładem jest chociażby Alior, w którym te zmiany niebawem się dokonają. Jest też bank pocztowy kontrolowany przez Pocztę Polską i PKO BP. Jest ubezpieczyciel KUKE z grupy PFR-u. Oczywiście możemy mówić o wielu różnych spółkach, bo to, od czego zaczęliśmy tą naszą rozmowę, od PKO BP, od PZU, obie te grupy posiadają szereg spółek zależnych, więc kiedy już PZU upora się z PKO i Aliorem, może wziąć się za pozostałe spółki z grupy. A to jest na przykład ubezpieczyciel dyrektowy Link4, to jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Psów TUW, czy wreszcie spółki PZU Życie i PZU Zdrowie. Nie jest powiedziane, że wszędzie tam trzeba zmienić prezesa, jednak na pewno będzie to przedmiotem spekulacji i rozmów w najbliższych tygodniach.
To jeszcze instytucje rozwoju, to znaczy podmioty, które z jednej strony nie są takim typowym bankiem, ale z drugiej strony od nich wiele zależy. Tutaj przychodzi mi do głowy PFR, którym jeszcze do niedawna kierował Paweł Borys, który też przecież zapowiadał, że w kwietniu czy z początkiem kwietnia odejdzie ze stanowiska. Jest też tutaj BGK. To są też istotne instytucje z punktu widzenia finansów państwa. Co się dzieje z nimi?
Wiemy już, że Bankiem Gospodarstwa Krajowego pokieruje Mirosław Czekaj, były skarbnik Warszawy, wcześniej skarbnik Szczecina. Pierwszą wiceprezeską BGK została Marta Postuła, która była zarazem kontrkandydatką Czekaja w starciu o fotel szefa tego banku. W zarządzie nadal zasiada też Tomasz Robaczyński i Radosław Kwiecień, którzy w tym kierownictwie banku są już od wielu lat. Jeśli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju, tutaj sytuacja jest trochę inna. Rada Nadzorcza przedłużyła trwający konkurs na prezesa i członków zarządu, co zapewne świadczy o małym zainteresowaniu tą funkcją. Myślę, że też biorąc pod uwagę to, że nowa władza zamierza raczej ograniczać rolę PFR-u niż ją zwiększać czy nawet utrzymywać, jak to było obecnie. Pamiętamy, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy PFR pełnił bardzo istotną rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej. Nie wygląda na to, żeby podobnie miało być teraz. Tak więc pewnie stąd też mniejsze zainteresowanie tą funkcją, bo de facto mało kto chce kierować instytucją, która będzie traciła na znaczeniu, bo zakładam, to wychodzi też z naszych rozmów, że część rzeczy, która znajduje się teraz w PFR-ze, może zostać przekazana do poszczególnych ministerstw albo do BGK, które znów może zyskać na znaczeniu. PFR nadal będzie istniał, ale jego rola nie będzie już tak znacząca.
Co te nominacje mówią nam o układzie sił wewnątrz obozu rządzącego? To znaczy, czy rządzą młodzi, czy rządzą starzy może? A może rządzi jakaś lokalna frakcja albo osoby powiązane z kimś istotnym, kimś ważnym? Czy tutaj coś możemy powiedzieć na ten temat?
Na czele kluczowych instytucji stają osoby doświadczone, które mają dość dobrą opinię na rynku. Oczywiście są oni powiązani w jakiś sposób z Platformą Obywatelską, mają wsparcie ministra finansów Andrzeja Domańskiego, więc raczej są to osoby, które mają jakieś też polityczne umocowanie do pełnienia tych funkcji. Jednocześnie nie zauważam tutaj zbyt wielu takich politycznych wrzutek, jak miało to miejsce na przykład w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, kiedy do zarządów największego polskiego banku czy największego polskiego ubezpieczyciela wchodzili po prostu byli politycy. Radą nadzorczą kierowali byli politycy i przyjaciele Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj czegoś takiego nie widzę. Gdzieś tam słyszymy, że jest taka polityczna wrzutka w PKO BP. Pewnie będzie ich więcej w różnych instytucjach, ale zakładam, że nie będzie to się działo na taką skalę jak wcześniej.
Kończąc wątek personalny, już trochę o tym mówiłeś, czego należy spodziewać się w przyszłym tygodniu, ale gdybyśmy mogli jeszcze podsumować, gdzie te różnego rodzaju walne zgromadzenia się odbędą, gdzie zarząd może się wymienić, gdzie możemy mieć do czynienia ze zmianami personalnymi.
Przed nami bardzo ciekawy tydzień, bo w czwartek odbędzie się Rada Nadzorcza Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To nie jest ani instytucja rozwoju, ani spółka Skarbu Państwa, ale instytucja również kluczowa dla systemu finansowego w Polsce. I na tym posiedzeniu Rady Rady Nadzorczej prawdopodobnie na prezesa zostanie wybrany Maciej Szczęsny, przedstawiciel Ministerstwa Finansów w Radzie Funduszu i zarazem przewodniczący tej rady. Szczęsny pracował na stanowiskach analitycznych, m.in. w amerykańskim banku Lehman Brothers, a później w japońskiej Nomurze, która przejęła zespół tego upadłego banku. Był też dyrektorem Departamentu Analiz w londyńskim Pioneer Investments, przejętym później przez Amundi Asset Management. Także 25 kwietnia ma się odbyć Rada Nadzorcza PKO BP, która wyłoni nowego szefa detalu. W banku spekuluje się, że szansę ma Wojciech Papierak, wiceprezes PKO BP do spraw detalu w latach 2008-2011. Nie jest on jednak jedynym kandydatem na to stanowisko, a rozstrzygający głos w tej sprawie będzie miał Szymon Midera, pełniący obowiązki prezesa tego banku. Na tym nie koniec, bo mamy jeszcze PKO SA. Być może już w tym tygodniu dojdzie do pierwszego spotkania nowej Rady Nadzorczej, które odwoła większość zarządu i powoła tymczasowy zarząd. Według statutu PKO w zarządzie musi zasiadać co najmniej 5 osób. To jest inna sytuacja niż PKO BP i PZU, gdzie status mówi o minimum 3 osobach. Dlatego prawdopodobne, że z obecnego kierownictwa banku pozostaną w nim przynajmniej tymczasowo 2 osoby, a pozostałe 3 to będą osoby oddelegowane z Rady Nadzorczej. Mówi się, że pracami zarządu mógłby pokierować Robert Sochacki, prezes Beta Securities, dostawcy polskich funduszy ETF, a w latach 2007-2011 wiceprezes BGK, który w nowej Radzie Nadzorczej PKO SA ma największe doświadczenie finansowe. Obok Artura Olecha, który jednak kieruje PZU, sam Sochacki mógłby też stanąć w konkursie na prezesa. I jeśli udałoby mu się wygrać, powtórzyłby wtedy ścieżkę, którą przeszedł Szymon Midera w PKO BP. Wreszcie na koniec tygodnia czeka nas walne zgromadzenie akcjonariuszy Alior Banku, drugiego banku kontrolowanego przez grupę PZU. Akcjonariusze dokonają zmian w Radzie Nadzorczej Banku, a nazwiska kandydatów do Rady pojawią się zapewne z jedno-dwudniowym wyprzedzeniem, więc też czekamy na zmiany w tym banku.
Okej, to mamy personalia za sobą, pora porozmawiać trochę o wyzwaniach i rzeczywiście no jest dużo podmiotów, też pewnie sporo tych wyzwań. Czy one są jednakowe dla tych wszystkich podmiotów albo inaczej, trochę chociaż podobne, jednakowe pewnie nie są? I czy ty widzisz, że ci ludzie mają w cudzysłowie papiery, żeby tym wyzwaniom sprostać?
One są trochę inne, bo inna jest też specyfika tych instytucji, w których znamy już osoby stojące na czele zarządu. W PKO BP tych wyzwań jest dość sporo i mają one dość duży kaliber. Szymon Midera i osoby, które razem z nim wchodzą bądź jeszcze wejdą w skład zarządu, będą musieli się zastanowić chociażby nad modelem ekspansji zagranicznej. PKO BP ma 501 miliardów złotych aktywów. Jest liderem sprzedaży wielu produktów na czele z kredytami hipotecznymi i pożyczkami, więc jego możliwość ekspansji, dalszego wzrostu, dynamicznego wzrostu na polskim rynku zdaje się ograniczona, choć jest jak najbardziej możliwa. PKO BP od 2004 roku ma bank w Ukrainie, otwiera też oddziały korporacyjne w Niemczech, w Czechach, w Słowacji, mówi się o Rumunii i Węgrzech, a także otwarcie jakiegoś przedstawicielstwa na Litwie. Więc nowy prezes będzie musiał tutaj zdecydować, czy chce utrzymać te projekty, jeśli tak, to czy chce je rozszerzać, na przykład otwierając spółki córki zamiast oddziałów. Raczej nie będzie to następować w drodze przejęć, co też prezes Midera mówił w swoim pierwszym wywiadzie, którego udzielił Pulsowi Biznesu. Oczywiście zarząd PKO BP zmierzy się również z problemem kredytów frankowych, bo bank ma największy w kraju portfel tych kredytów, przez co musi tworzyć duże rezerwy na poczet ryzyka prawnego. Jest pozwany w 35 tysiąca spraw i zawarł z klientami 37 tysięcy ugód. Wyzwanie będzie utrzymanie tempa zawierania ugód, które jest wysokie na tle sektora i to mimo tego, że bank oferuje je już od października 2021 roku. Bank być może będzie musiał się bardziej otworzyć na negocjacje, kontaktować się z biernymi klientami czy zawierać ugody także w sądach. Pilnym zadaniem nowego zarządu będzie zażegnanie konfliktu z agentami. PKO BP ma największą sieć placówek w Polsce, ale szybko ubywa mu punktów agencyjnych. To jest efekt konfliktu z agentami co do zasad współpracy. Oni nadal rozliczają się z bankiem na zasadach z 2018 roku, mimo że do tej pory przyspieszyła inflacja i zwiększyły się koszty mediów i pracy, przez co wiele placówek jest na granicy rentowności. Jest takie tymczasowe rozwiązanie w banku tego problemu, natomiast no pewnie będzie wymagało jakiegoś bardziej strategicznego podejścia. No i oczywiście projekty cyfrowe. PKO BP przez lata pod kierownictwem Zbigniewa Jagiełły był takim cyfrowym liderem, rozwijał projekty jako pierwsze, wychodził z inicjatywami ponadbranżowymi, jak chociażby Blik. Tutaj trochę przez te liczne zmiany w zarządzie, które następowały w ostatnich latach, trochę to wyhamowało, a analitycy, rynek, ale też pracownicy PKO BP oczekują, że PKO BP ponownie będzie tym bankiem, który będzie dyktował trendy technologiczne. Tutaj e-hipoteka jest takim przykładem, przykładem, czyli rozwiązanie od początku do końca dotyczące kredytu hipotecznego. Żaden bank tego nie ma. Nawet jeżeli możemy wnioskować o kredyt hipoteczny, to i tak musimy podpisać umowę w oddziale. PKO BP zapowiada, że będzie pierwszym bankiem, który zrobi to end-to-end. Oczywiście chmura krajowa, którego PKO BP jest też jednym z właścicieli. Dalsze wdrażanie tej chmury krajowej i wyznaczanie trendów dla konkurentów. Tyle jeśli chodzi o PKO BP. Jest jeszcze PZU, więc tutaj te wyzwania mają zgoła inny charakter. PZU jest liderem rynku. On na koniec poprzedniego roku miał 35% udziału w rynku ubezpieczeniowym. To jest udział wszystkich podmiotów z grupy, czyli PZU, PZU Życie, Link 4, ale też Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Dla porównania druga w zestawieniu Warta ma 13,6%, a trzecia Ergo Hestia niecałe 12%. Więc te udziały są bardzo duże, ale one w takim długim ujęciu powoli spadają, ponieważ dochodzi do konsolidacji. Na przykład przejmował Allianz, Unika czy Generali w ostatnich latach. Na rynku pojawiają się też nowi gracze, to jest WeFox, Euroins, Triglav, którzy się specjalizują w polisach OC komunikacyjnego. Więc tutaj zadaniem nowego zarządu będzie jak najmniejszy ubytek tych udziałów, co może wymagać nowości w ofercie, partnerstw Affinity, trochę bardziej innowacyjnych niż do tej pory, ale też skuteczniejszej sprzedaży ubezpieczeń w bankach należących do grupy, bo tutaj widzimy, że ta sprzedaż mogłaby być dużo lepsza. I jeszcze trzy wyzwania. Pierwsza to jest odbudowa rentowności w OCPPM, posiadaczy pojazdów mechanicznych. PZU raportuje wprawdzie zyski w tym segmencie, ale zdaniem branży to jedynie efekt stosowania innej sprawozdawczości finansowej. Gdyby PZU raportował jak krajowi konkurenci, wtedy wykazywałby stratę techniczną w tym obszarze, a jest to efekt po prostu rosnących wypłat odszkodowań, często podbijanych przez wzrost cen części zamiennych, ale też droższe usługi naprawcze w warsztatach. Część graczy jak Ergo Hestia, Generali zaczęła już podnosić składkę, godząc się przejściowo na utratę udziału w rynku. No i myślę, że w 2024 roku PZU będzie musiał też się nad tym zastanowić. Do tego będzie musiał się też zastanowić nad obecnością banków w grupie, bo ma PKO SA oraz Alior i nowe władze będą musiały podjąć decyzję, czy jest sens utrzymywać dwa niezależne od siebie banki, czy lepiej byłoby je połączyć, osiągając synergię, albo może sprzedać któryś z nich, by lepiej się skupić na biznesie ubezpieczeniowo-inwestycyjnym. I wreszcie ostatnia rzecz, podjęcie decyzji dotyczącej przejęć w Polsce i za granicą, bo poza bankami grupa PZU ma na koncie kilka przejęć innych podmiotów. Największą transakcją był zakup w 2014 roku Link 4 oraz trzech spółek ubezpieczeniowych w krajach bałtyckich. Kolejne przejęcie ubezpieczyciela nastąpiło dopiero 9 lat później. To jest Polski Gaz Stów z grupy PGNiG. Rywali przejmowało też PZU Zdrowie, które w 2017 roku nabyło Revimed i Falka, w 2019 Toma Diagnostykę Obrazową i Boramed. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości przejęć konkurentów na polskim rynku i fakt, że PZU Zdrowie stało się już znaczącym graczem na rynku usług medycznych, naturalne wydaje się wychodzenie na rynki zagraniczne i tutaj szukanie okazji do przejęć, na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dużo tych wyzwań, ale to są też rzeczy, o których się mówi, których się mniej więcej spodziewamy, wiemy jak tym zarządzić. Ci ludzie, którzy są w tych instytucjach, też doskonale zdają sobie z nich sprawę. A ja z kolei patrzę na jakieś zagrożenia, czy na jakieś ryzyka, z których być może zdajemy sobie sprawę, ale być może których nie doceniamy, albo no, trudno też przewidywać te, których całkowicie się nie spodziewamy. To znaczy, co może zakłócić w najbliższych miesiącach? Po pierwsze, to przejęcie władzy, rozpoznanie sytuacji w spółkach, potem pewnie przyjęcie jakiejś dłuższo lub krótszoterminowej taktyki łamane na strategii, no bo jest kilka pewnie takich zdarzeń, które sprawią, że trzeba będzie zarządzać bardziej w czasie rzeczywistym niż realizować te wizje, z którymi się przyszło do władzy.
Tak, zdecydowanie mogą wydarzyć się rzeczy, które będą utrudniały realizację tej wizji, którą mają nowi szefowie instytucji. Część rzeczy ciężko przewidzieć, tak jak było ciężko przewidzieć pandemię czy wojnę w Ukrainie, a która mocno wpłynęła na instytucje finansowe, także w Polsce, sprawiła, że trochę ciężej było im prowadzić biznes. To, co przychodzi mi do głowy, no w przypadku PKO BP to może być jakieś masowe, kolejne bardzo prokonsumenckie wyroki dotyczące kredytów frankowych. To może być masowe pójście do sądów klientów, którzy spłacili już kredyty frankowe. Na razie słyszymy, że 15-17% osób, które spłaciły kredyty frankowe, poszło do sądów i złożyły złożyło te pozwy, ale to może zadzieć się coś takiego, że te liczby będą dużo większe. W PKO BP ja myślę, że nie doceniamy na razie tej skali sankcji kredytu darmowego, czyli pozwów, które składa już grupa Votum, która się specjalizuje w kredytach frankowych, ale szuka już kolejnej niszy. Gdyby tutaj doszło do jakichś takich prokonsumenckich wyroków w Polsce, do jakichś pytań do TSUE i pozytywnego odniesienia się przez TSUE, no to znowu mamy bardzo dużą negatywną rzecz dla sektora bankowego. W przypadku ubezpieczycieli przychodzi mi do głowy na przykład wyższa inflacja niż zakładamy, ale też inflacja szkód. Ubezpieczyciele zmagają się od lat z rosnącymi kosztami wypłat z OC na przykład.
To OC jest jednym zjawiskiem. Samochody są coraz droższe, naprawy też, o tym wspominałeś, ale widzieliśmy też niedawno, co się działo w tym Dubaju i oczywiście w Polsce sobie żyjemy jakoś tak szczęśliwie. Ale tych zerwanych dachów, mini cyklonów, nawalnych deszczy jest coraz więcej, a z rolnikami jak się rozmawia, no to też oni się skarżą, że szczególnie w centralnej Polsce, że nikt nie chce ubezpieczać na przykład płodów rolnych, więc oczywiście jakieś te takie mityczne zmiany klimatyczne, o których sobie tam rozmawiamy i czasem trudno nam pokazać, jak one negatywnie wpływają na nasze życie, bo dużo ludzi mówi, że fajnie jak jest ciepło w lutym, no to pokazują, że jednak one mogą skutkować też, krótko mówiąc, stratami, no. Więc to też jest jakieś ryzyko właśnie, które mi przyszło do głowy.
Zmiany klimatyczne też są istotnym ryzykiem, chociaż no, tutaj pewnie możemy mówić o tym, że to jest jakieś ryzyko, które w przypadku polskich ubezpieczycieli na przykład będzie trochę bardziej rozłożone w czasie. To nie jest na przykład kluczowe ryzyko na najbliższy rok. Ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, nie chcąc wchodzić zupełnie w geopolitykę, bo wolałbym zostawić to osobom, które lepiej się na tym znają, chociaż oczywiście geopolityka będzie miała istotny wpływ na wszelkie te strategie. To są stopy procentowe w Polsce, które trochę miałyby wpływ na wszystkie z tych biznesów, o których rozmawialiśmy. No bo i na giełdę papierów wartościowych, obniżka stóp procentowych.
Tam by pomogła.
Tam akurat by pomogła. W PZU trochę sytuację by pogorszyła, bo PZU wynik lokacyjny pochodzi na przykład z instrumentów o stałym oprocentowaniu, obligacji o stałym oprocentowaniu. W PKO BP również by sytuację pogorszyła, no bo bank by zarabiał mniej na odsetkach. Generalnie dość niepewna sytuacja na rynkach, która może wynikać na przykład z geopolityki, może wynikać z tego, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich. To może być taką rzeczą, która może istotnie wpływać na te biznesy.
Tu stawiamy kropkę. Piotr Sobolewski, szef działu Finance w Polityce Insight, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.